Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, słowa Pisma Świętego, które chcemy dzisiaj rozważyć, są wyjęte z Ewangelii według świętego Mateusza. Jak macie Biblię, a zawsze zachęcam, proszę, to otwieramy na Ewangelii Mateusza 12 rozdział. 12 rozdział Ewangelii Mateusza. Będziemy czytali wiersze od 38 do 41. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, a nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Panie, chcemy i my tak z wyciszonym sercem być dotknięci, tak jak to czyniliśmy śpiewając tą pieśń przez Twojego Ducha, aby ono, to słowo nas poruszyło, aby nas zmotywowało, napomniało może i nauczyło. Panie, proszę Cię, abyś pobłogosławił więc słuchanie, rozważanie Twojego świętego słowa, bo ono jest odwieczną prawdą, a czyń to w mocy Twojego Ducha Świętego, a wysłuchaj dla imienia Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźcie. Jak żeśmy słyszeli, faryzeusze, uczeni w piśmie, zwracają się do Pana Jezusa, można by powiedzieć, z pewnym żądaniem, bo tam jest użyte słowo chcemy. Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. W jaki sposób myślę, że jest to mała prowokacja w stosunku do Jezusa Chrystusa. Bo zadając i żądając, oczekując tego znaku, moi kochani jakby mają wątpliwości, podważają to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Bo jak to przecież? Ten cieśla z Nazaretu? Ten syn Józefa i Marii? To ma być Mesjasz? To ma być Syn Boży? On sobie to uzurpuje. On to nam nakazuje, ale my mamy wątpliwości. Dopiero znak. Znak może nas do tego przekonać. Oni zapomnieli o tym, że zawsze towarzyszył znak i słowo, aby uwierzytelnić Bożą obecność w Starym Testamencie. Oni może zapomnieli już o tym, co się wydarzyło podczas chrztu Jana Chrzciciela, gdy został Pan Jezus tam ochrzczony, chrztem janowym oczywiście. I wtedy, kiedy się rozległ głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie, i wtedy w sposób widzialny rozstąpiły się tutaj niebiosa i stąpiła gołębica. Podpuszczają, żądają. Ale rodzi się pytanie, ile można jeszcze dawać dowodów, aby ktoś uwierzył? Bo przecież Jezus Chrystus, Syn Boży, wtedy uzdrawiał, leczył z trądu, wskrzeszał wtedy z martwych, Łazarza, córeczkę Jaira, młodzieńca z Naj, przypomnę. To Jezus Chrystus na oczach tysiąca ludzi uciszał żywioły, burze, karmił głodnych 2 rybkami i 5 chlebami, tysiące. Ta wieś przecież się rozchodziła nie tylko po Judei, ale docierała i do Jerozolimy. To ten Jezus Chrystus chodził po morzu. Dokonywał wiele cudów, wypędzał demony, a oni jeszcze żądają znaku. I co? Można by powiedzieć, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dzisiaj też mamy takie czasy, takich ludzi. Może my sami przeżywaliśmy w swoim życiu okres sceptycyzmu, krytycyzmu, powątpiewania w istnienie Boga, w istnienie dobra, w istnienie tego, który jest Panem nieba i ziemi, tak naprawdę ma wszystko w swej kontroli. Wielu dziś jest zbuntowanych i rozczarowanych Bogiem, Kościołem, chrześcijaństwem, Tobą, mną, wrogo nawet usposobionych i mówią czasami, no gdybyśmy mieli jakiś znak, jakiś racjonalny dowód, to może byśmy uwierzyli. Z drugiej strony znajdują się też ludzie głęboko wierzący, którzy w swoim przeżywaniu Boga opierają to często na emocjach i mówią, niechaj Pan Bóg też dzisiaj dokonuje wiele cudów, wiele znaków, niechaj w taki sposób manifestuje, niechaj przekonuje, niechaj rozstąpią się nieba. On to potrafi, zapewniam was, zrobić, ale to jest Bóg suwerenny, niezależny, który w swoim czasie wie, co ma uczynić. I nie możemy, jak ci powiedzieć, nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znaku. A Pan Jezus tam odmawia i mówi, jedynym znakiem, który będzie, to będzie znak Jonasza. I gdy słyszymy znak Jonasza, to właśnie od razu myślę, każdemu z was tutaj kojarzy się ta historia o tym, że Jonasz zostaje wyrzucony za burtę podczas burzy ze statku, wpada do morza, tam przypływa wieloryb. Może macie takie obrazy z dzieciństwa? Może oglądaliście i słuchaliście takie opowiadania biblijne? On, ten wieloryb połyka tego Jonasza. On tam 3 dni siedzi i potem ten wieloryb go wypluwa i on gdzieś tam na brzegu ląduje i idzie do Niniwy. I oczywiście jest to nawiązanie, bo wyraźnie też w tym naszym tekście o tym jest mowa, do tego, co uczyni za chwilę Jezus. O tym, co się wydarzy w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, że zostanie ukrzyżowany, ale jego grób będzie pusty, bo on po 3 dniach zmartwychwstanie, bo on żyje i króluje. Ale drogie siostry, drogi bracie, co tak naprawdę chodzi w znaku Jonasza, wiesz? Spróbujmy sobie na to odpowiedzieć. I warto, jak dzisiaj wrócicie do domu, otworzyć Księgę Jonasza. To jest tylko 4 rozdziały, bardzo krótka. Te rozdziały są też 10 maksymalnie tutaj zdań, bym tak powiedział. I gdy otworzymy Księgę Jonasza, gdy zaczniemy ją czytać, to zaraz na samym początku jest napisane. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, do wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonas stał, aby uciec sprzed oblicza Pana i poszedł do Tarszyszu. Pan Bóg mówi, Jonasz, idź do Niniwy, do takiego miasta. A on mówi, nie, ja idę do Tarszyszu. Mi się to nie podoba. Wiecie, co znaczyło wtedy pójść do Tarszyszu, do tego miasta? Ktoś wie? W kulturze i w mentalności człowieka Starego Testamentu, kultury semickiej, czyli pójść na koniec świata. Iść do miasta, gdzie Pan Bóg mówi dobranoc, a diabeł ma wszystkie swoje moce, aby tam panować. To jest miasto na końcu świata. Miasto wyrzutków, można by powiedzieć. Miasto, gdzie są ci, którzy są na marginesie życia społecznego, którzy uciekają przed samym sobą, przed swoim sumieniem, może przed swoimi błędami, tragicznymi decyzjami w swoim życiu. Jest to jakieś miejsce, gdzie jakbym powiedział jeszcze dosłownie, diabeł też mówi dobranoc i tam się chce wybrać Jonasz, mąż Boży, prorok. Tam chce uciekać. Tam wykupuje bilet na ten statek, płynie, potrafi zapłacić ogromną sumę i popłynąć na koniec świata. Ja bym komuś dzisiaj zaoferował w czasy w Nowosybirsku, przy minus 50, na totalnym odludziu, gdzie jakbyście wyszli na zewnątrz, to by was poraziło, że tak powiem, i tym zimnym, i tym mrozem, i tą wilgocią zarazem, i tą pustką, i tym wszystkim, co tam można na co dzień spotkać. Chcielibyście tam pojechać? Byłaby to atrakcyjna oferta wczasowa, zwłaszcza po zimie? No, chyba nie. Ale na szczęście dzieje się drugie wydarzenie. Właśnie po tym momencie, kiedy dochodzi do wrzucenia Jonasza poza burtę. Kiedy tamci, którzy mu towarzyszyli w tej drodze do Tarszyszu, w tym płynięciu po morzu, dowiadują się, że ta burza jest za przyczyną tego, że Jonasz okazał nieposłuszeństwo swojemu Bogu. Jedynym ratunkiem jest wyrzucenie go poza burtę. To staje się dla Jonasza ratunkiem, bo Pan Bóg okazuje mu łaskę. Pan Bóg posyła wieloryba, który go połyka, nie? Chłop 3 dni go tam nie strawiło, nie? Wyobraźcie sobie to sobie. No po części dla dzisiaj człowieka XXI wieku to jest bajka, ale to jest rzeczywistość duchowa, że Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, że musisz przeżyć swoją ciemność, aby wyjść na światłość. Musisz przeżyć swoją śmierć, aby otrzymać nowe życie. Musisz być upokorzony, aby doznać wdzięczności za Bożą łaskę. Nie da się inaczej, kochana siostro, drogi bracie. Nie ma dla nas innej perspektywy. I on zostaje wypluty na brzeg morza i dostaje drugie polecenie, to jest w 3 już rozdziale. Słowo Pana tej treści powtórnie, po raz drugi mówi Pan Bóg do Jonasza: wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci dzisiaj przekazuję. Ale rodzi się ważniejsze pytanie teraz dla ciebie i dla mnie. Dlaczego Jonasz nie chciał iść do Niniwy? Wiecie dlaczego? Bo Niniwa była stolicą Asyrii, największego wroga Izraela. To właśnie Asyryjczycy wiele wieków wcześniej opanowali państwo północne. Stamtąd uprowadzili naród żydowski, wiele tysięcy ludzi, i przetransportowali ich do Babilonii, do Asyrii jako niewolników, a na ich miejsce wiecie, kogo osadzili? No, tutaj do szkoły biblijnej niektórzy chodzą. Kogo tam osadzili Asyryjczycy? Samarytan. To Samarytanie nagle zamieszkali w ich izraelskich domach. To Samarytanie nagle uprawiali ich ziemię. To Samarytanie korzystali z ich winnic. To Samarytanie nagle zaczęli paść ich owce. To Samarytanie zaczęli korzystać z ich studni. To Samarytanie opanowali wszystko, a Asyryjczycy dali sygnał Izraelitom: nigdy już tu nie wrócicie. Nie ma już tutaj dla was miejsca. Nie ma dla was powrotu. Na wieki wieków zapomnijcie o ziemi obiecanej. Zapomnijcie o tej krainie mlekiem i miodem płynącej. Nie ma tego już dla was. I dlatego z jednej strony, rozumiecie już? Żydzi nienawidzili, i jak czytamy, Samarytan jako największych wrogów. A z drugiej strony co? Asyryjczyków, mieszkańców Niniwy. I gdy Jonasz dostaje polecenie: idź, głoś słowo o upamiętaniu, bo ci ludzie inaczej zginą, umrą. No to sobie Jonasz myśli: hura, ja im życzę śmierci. A niech ich diabli wezmą. Niech ich śmierć pochłonie. Ja ich nienawidzę, ja tam nie pójdę. Bo to są moi wrogowie, to są moi nieprzyjaciele. Nie pójdę. Jednak poszedł. Dlatego, że przeżył to, co się wydarzyło tam w brzuchu tego wieloryba. Przeszedł drogę z ciemności do światłości, ze śmierci do życia, z przegranej do zwycięstwa, z buntu do posłuszeństwa, aby nadać na nowo sens swojemu własnemu życiu i służbie. I tutaj historia się za chwilę kończy, bo Jonasz idzie, 3 dni głosi słowo upamiętania. Czyni to bez wielkiego przekonania, ale na jego oczach dzieją się niesamowite cuda. Niniwijczycy się nawracają, pokutują, czynią to masowo. Nie chcę tutaj, przeczytajcie, dzisiaj jest niedziela, dobry czas, żeby sobie o tym przypomnieć, przeżyć, doświadczyć. I kończy się jakby ta historia. Nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje dalej z Jonaszem, ale nasza dzisiejsza Ewangelia mówi, że to Jezus jest tym, który jest jakby obrazem, symbolem też Jonasza. Ale w jakim zrozumieniu, droga siostro, drogi bracie? Od jakich słów Pan Jezus rozpoczynał swoją publiczną działalność, pamiętacie? Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się, nawróćcie się i wieście Ewangelii. A w zeszłą niedzielę czytaliśmy tekst. Przeczytam z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 3 rozdziału, tylko 15 wiersz, na który bardzo też ksiądz Gajdat zwrócił uwagę. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ona zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz go w pięty. Wiecie, o kim tutaj Pan Bóg już pisze? O swoim synu. O tym, który pokona grzech, śmierć i moc szatana, mimo że ty i ja jesteśmy jego największymi nieprzyjaciółmi, największymi wrogami. Stałeś dzisiaj przed lustrem? Ja się goliłem. I musiałem się przyjrzeć sobie. Zobaczyć właśnie największego nieprzyjaciela Boga. Tego, który ma często duch ochoczy, ale ciało jest często też mdłe. Zawodzę go, ranię go. Nie potrafię być mu posłuszny, nie potrafię kochać, nie potrafię czasami przebaczać, nie potrafię. A on dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że zanim byliśmy grzesznikami, Chrystus za ciebie, za mnie umarł. On poszedł do Niniwy, do swoich największych wrogów, aby tam głosić Ewangelię. Bo on nie chce śmierci grzesznika, on nie chce potępić nikogo. On szuka, aby zbawić. On przychodzi do ciebie i do mnie. On szuka i wzywa nas do tego, abyśmy się upamiętali, abyśmy powierzyli swoje życie Chrystusowi, aby twoje i moje życie miało sens i cel, aby to przez wiarę Chrystus zamieszkał w sercach naszych, abyśmy się nie dawali zwyciężyć już złu. Ale sam tego nie zrobisz, sam swoją pobożnością tego nie potrafię. Potrzebuję łaski, potrzebuję Boga, potrzebuję Jego ingerencji, potrzebuję tego znaku, że Pan Bóg z nas, ludzi, nie zrezygnował, choć jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi, ale dał dowód swojej miłości, że chce mieć z nami relację. Chcę twojego, mojego ratunku. Chcę, abyśmy jednak pomimo wszystko mogli powrócić do domu Ojca, do ziemi obiecanej. Choć świat nam mówi, że nie ma nadziei. A on mówi, ja jestem tym, który przychodzi. Czas pasyjny na koniec to czas właśnie nawracania się. I nie myślę tylko w tym wymiarze, że ktoś z was, a może jest tu taka osoba, która potrzebuje dotyku Bożego i zawierzenia swojego życia Chrystusowi poprzez wyznanie: zgrzeszyłem, Panie, nie dam sobie już rady w życiu, nie potrafię, nie będę już uciekał do Tarszyszu, nie chcę iść na koniec świata, chcę przeżyć doświadczenie wieloryba w swoim życiu. On to ci może uczynić i czeka na ciebie. Ale potrzebujemy tego, aby się może nawrócić i upamiętać w tym ostatnim, moim zdaniem, ważnym aspekcie. Czy potrafisz przebaczać? Czy potrafisz kochać? Czy potrafisz wyciągnąć rękę na pojednanie? Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Gdy idziesz i chcesz złożyć dar swój tutaj na ołtarzu, a wspomnij sobie, że twój brat, twoja siostra ma coś przeciwko tobie. Czy zostawisz i najpierw pójdziesz i pojednasz się z Bogiem, ale i z bliźnim? To jest najtrudniejsze nawrócenie. To jest najtrudniejsza droga dla ciebie i dla mnie, aby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. Mało tego, jeżeli żeśmy się pogniewali, pokłócili, to zanim dzień dzisiejszy zajdzie, jego słońce się nachyli ku zachodowi, czy jesteś gotowa, jesteś gotów się pojednać? Czy to nie zależy od ciebie, żeby ten pokój mieć? Oczywiście może ktoś odrzucić, może nas ktoś zignorować, może ktoś przed tobą i przede mną zatrzasnąć drzwi, ale to wtedy on, jak pisze Słowo Boże, rozżarzone węgle zrzuca na swoją duszę i swoje życie i sam będzie odpowiadał przed Bogiem. Czy jestem gotowy dać rękę, czy niech mi ją lepiej utną, ale się nie pojednam? Chrystus świat z sobą pojednał, nie zaliczając twoich i moich upadków. I powierzył nam służbę pojednania. A świat, powiem wam na koniec, nigdzie bardziej jak w tych czasach potrzebuje pojednania. Potrzebuje naszego przebaczenia. Potrzebuje pokoju i zgody w domach, w rodzinach, w małżeństwach, w zborach, kościołach, w naszym państwie. I dlatego posyła nas, idź do Niniwy. Idź i głoś też im poselstwo pojednania i przebaczenia. Idź i nie uciekaj mi do Tarszyszu, ale idź do Niniwy i bądź mi zwiastunem Ewangelii, bo ja cię do tego wyposażam. Ja ci dałem przykład, abyś wstępował w moje ślady, mówi Jezus, i nie dał się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężał. Amen. Módlmy się. Panie i Boże, tak ci dziękujemy za to, że ty dajesz nam ten znak Jonasza w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że pomimo byliśmy nieprzyjaciółmi, grzesznikami, to on przyszedł na ten świat. To on przeszedł przez śmierć, pusty grób i zmartwychwstanie, aby dać nam nadzieję nowego życia, aby każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, mógł przejść z światłości, przejść mógł z ciemności do światłości, ze śmierci do życia, z pychy do pokory, z braku przebaczenia do miłosierdzia, z niewiary do całkowitego zaufania. Panie, ty znasz najlepiej nasze wewnętrzne, duchowe walki, potrzeby, oczekiwania i chcesz, aby właśnie ten czas pasyjny był też czasem nawracania się, dostrzegania tego, co musi się zmienić i musi być przemienione w naszym życiu, w relacjach, w małżeństwie, w rodzinie, w koleżeństwie, w pracy, w swoim codziennym życiu. Ty, Panie, to wiesz najlepiej i nie ukryjemy, nie uciekniemy do Tarszyszu. Jedynie, co możemy, to rzucić się w Twoje ramiona, oddać się pod Twoją kontrolę, powierzyć swoje życie, zaufać Tobie, i abyś to Ty był drogą moją, tarczą moją i ostoją właśnie najpewniejszą. Dlatego Ty wzywasz. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko niechaj we mnie i w nas dobrze uczyni przez Chrystusa Jezusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas i niechaj pozostanie z nami wszystkimi i obdarzy nas nadzieją teraz i na wieki wieków. Amen.